Czujność to oczekiwanie, czujność to bycie przygotowanym na przyjście Jezusa Chrystusa. Szczególnie po tragedii w Smoleńsku Duch Święty wyczula, uwrażliwia mnie, abym o tym mówił, ponieważ życie jest tak kruche i niepewne. Dzisiaj jesteśmy, a jutro może nas nie być. Dzisiaj planujemy, zamierzamy, czynimy wielkie plany na przyszłość, a jutro może nas nie być. Dlatego ten temat bycia czujnym, bycia przygotowanym omawialiśmy na podstawie Ewangelii Mateusza 25, 24 rozdziału, gdzie Pan Jezus, mówiąc o końcu świata, mówiąc o swoim powtórnym przyjściu, użył kilku podobieństw, aby tę prawdę lepiej uwypuklić, aby uzmysłowić nam, że powinniśmy być czujni, przygotowani i zawsze gotowi na Jego przyjście. Mówiliśmy o podobieństwie o 10 pannach, mówiliśmy o podobieństwie o 2 sługach, mądrym, roztropnym oraz głupim i nierozsądnym. I wiecie, co do powtórnego przyjścia Jezusa, można przyjąć różne postawy. Po pierwsze, można je zlekceważyć, a nawet z niego drwić. To jest pierwsza postawa, którą możemy mieć. Taką postawę przyjęli niektórzy ludzie już w czasach zaraz po Chrystusie. Kiedy Piotr pisze swój list, 2 list do ludzi wierzących, 3 rozdział, to ten pierwszy werset mówi nam: umiłowani, już ten list jest już 2 listem, który do was pisze, a w nich chcę przez przypomnienie utrzymać w czujności prawe wasze umysły, abyście pamiętali słowa, jakie wypowiedzieli święci prorocy, abyście zważali na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów. Wiedzcie, 3 werset, jeżeli możemy to wyświetlić, i mówi nam: wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i mówić. I co będą mówić? Gdzie jest przyobiecane przyjście Jego? Gdzie jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Więc Piotr mówi, że wobec przyjścia Chrystusa można przyjąć postawę zlekceważenia lub drwiny. I takich ludzi, taką kategorię ludzi ja nazywam i co? I co z tego, że Biblia tak mówi? I co z tego, że przyobiecał, skoro wszystko kręci się i nie widać śladu Jego przyjścia? A więc co do powtórnego przyjścia Jezusa, można podejść lekceważąco i drwiąco. Po drugie, druga postawa, to można debatować i dyskutować. Taka kategoria ludzi, to ja ich nazywam jak to będzie. Pamiętacie, gdy Pan Jezus po zmartwychwstaniu był wśród apostołów, uczniów, mówił im o tym, żeby nie oddalali się od Jerozolimy, czekali na wypełnienie obietnicy. I w tym czasie, kiedy On o tym mówi, oni mówią: Panie, a czy w tym czasie właśnie, o którym mówisz, odbudujesz Izraela? Pan Jezus mówi o ważnych rzeczach, o mocy Ducha Świętego, o ekspansji, o misji, a oni się zastanawiają, jak to będzie, jak Izrael znowu będzie potężnym narodem. Albo gdybyśmy czytali dokładnie Ewangelię Mateusza, początek 24 rozdziału, gdy popatrzyli na świątynię, gdy byli w świątyni z Jezusem, to wtedy zadali Mu pytanie: kiedy i jak to będzie, gdy Ty przyjdziesz? I jest grupa ludzi, którzy debatują, dyskutują i koncentrują się na tym, jak to będzie. Więc można przyjąć postawę debatowania i dyskusji, jak to będzie, i chcieć poznać każdy szczegół, choć jest to niemożliwe, aby poznać każdy szczegół, ale ludzie się na tym koncentrują. Kiedy i jak? Po trzecie, można przyjąć postawę wykorzystania czasu na poprawę i korektę. Jaki jestem na dzisiaj, a jaki powinienem być? 2 Piotra, dalej gdybyśmy czytali 3 rozdział, to dochodzimy do 9 wiersza, gdy Piotr, mówiąc o tych szydercach, o tych, którzy będą drwić z tego, którzy będą poddawać wątpliwość, którzy będą podważać słowa Jezusa, że przyjdzie powtórnie, mówi: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz co robi? Okazuje cierpliwość względem was, bo On nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz pragnie, chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Można przyjąć postawę wykorzystania tego czasu na poprawę i korektę swojego życia. Można mówić: i co z tego, czy on przyjdzie, czy nie, nie wiem, życie toczy się dalej. Można skoncentrować się i powiedzieć: a jak to będzie, i chcieć poznawać każdy szczegół i każdy werset Bożego Słowa, który mówi o tym, jak to będzie, i próbować ułożyć to sobie w swojej głowie, ale można także ten czas wykorzystać na poprawę i korektę swojego życia, na wglądnięcie w siebie i zastanowienie się, jaki jestem, rozumiejąc, że Bóg okazuje nam łaskę, bo On chce, On pragnie, aby każdy człowiek upamiętał się. Aby każdy człowiek, i zauważcie, On nie mówi tutaj do ludzi niewierzących, ale mówi do ludzi wierzących. Pisze list Piotr do ludzi wierzących, mówiąc, że Pan Bóg chce, Jezus chce, abyśmy wszyscy przyszli do upamiętania. Dlatego ważną jest rzeczą wglądać w siebie, zastanawiać się nad swoim życiem. To, co Jezus powiedział, czuwać, być przygotowanym i gotowym na Jego przyjście. I po czwarte, jeśli mamy postawę wykorzystującą czas na poprawę i korektę, to można przyjąć również postawę wypełniania woli Bożej. Co mam robić, Panie? Co masz dla mnie? Ja wglądam w siebie, koryguję moje życie, poprawiam, czy jestem przygotowany na Twoje przyjście. Gdybyś dzisiaj przyszedł, czy jestem gotowy, czy moje duchowe szaty, jak już mówiliśmy wcześniej, są czyste, ale w międzyczasie, jeśli nie przychodzisz, czego ode mnie oczekujesz? Co chcesz, abym robił w moim życiu? Więc po czwarte, postawą co do powtórnego przyjścia Jezusa jest postawa wypełniania woli Bożej. I o tym nam mówi przypowieść, podobieństwo, które rozważaliśmy z Ewangelii Mateusza z 24 rozdziału, gdy mówiliśmy o słudze wiernym, roztropnym oraz niewiernym, głupim, nierozważnym, to 46 werset mówi nam, że szczęśliwy, błogosławiony jest sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Więc Bóg zlecił każdemu z nas powołanie, Bóg dał każdemu z nas rolę do spełnienia, do odegrania, służbę, i Bóg chce, kiedy przyjdzie Jezus po swój Kościół, aby zastał nas jakimi? Czyniącymi coś, robiącymi, zaangażowanymi, a nie biernymi, bo bierność usypia. Panny, które czekały na przyjście oblubieńca i nic nie robiły, zdrzemnęły się. Ludzie, którzy pracują na nockę i gdy są w pracy i gdyby sobie siedli i nic nie robili, jest duże prawdopodobieństwo, że zasną. To jest normalne. Dlatego czytamy tutaj, że szczęśliwy jest sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie czyniącego Jego wolę, wypełniającego Jego wolę. I tekst, na którym dzisiaj oprzemy nasze zwiastowanie, zawarty jest w kontynuacji 25 rozdziału kontekstu bycia gotowym, czujnym. Od 14 wiersza do 19 czytamy, gdy Jezus mówi o przyjściu swoim i jak będzie ono wyglądało. Mówi: będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. Jezus daje kolejne podobieństwa, by pokazać, jaką postawę mamy przyjąć w oczekiwaniu. To nie ma być postawa bierności, to nie ma być postawa nieaktywności, spania, drzemania, ale postawa działania. Jezus mówi tutaj na tym przykładzie o tym, że powinniśmy coś robić. I dziś powiemy sobie o tym, co robić, aby być pochwalonym przez Jezusa, kiedy przyjdzie. I chciałbym, byśmy popatrzyli na kilka prawd wynikających z tej historii. Znamy tę historię? Pamiętacie to podobieństwo o talentach, o pieniądzach, które powierzył Pan sługom, tym trzem, które przeczytaliśmy? Wiecie, jak kontynuuje się ta historia, jak dalej się toczy? Popatrzmy na kilka praw wynikających z tej historii. Po pierwsze, każdy zbawiony jest powołany do wypełniania woli Bożej. 14 werset, jeżeli jesteśmy, możemy cofnąć, Samuś, dzięki. Przywołał swoje sługi i przekazał im majątek. Jezus nam zaufał i Jezus oczekuje, że dbać będziemy o sprawy Jego Królestwa. On przekazał nam swój majątek. Boże Słowo mówi, że mamy dziedzictwo, ogromne bogactwo w Jezusie Chrystusie. Po to, aby w 100% wypełnić Jego wolę, wypełnić Jego zamiary i plany, jakie ma względem każdego z nas. On przekazał nam. On dał nam swoje dziedzictwo, swój majątek, abyśmy nim dobrze szafowali, abyśmy nim dobrze zarządzali. On nam powierzył sprawy swojego królestwa. On nas przyjął w grono swojego Kościoła, abyśmy jako Kościół, narzędzie w Jego ręku, wypełniali Jego wolę, budowali Jego Królestwo, rozprzestrzeniali granice Jego Królestwa. A więc On nam zaufał i powierzył nam, każdemu z nas powierzył swój majątek. On chce, aby Jego wola, Jego zamiary, Jego plany wypełniały się w naszym życiu. Efezjan, 4 rozdział, 1 werset mówi nam, Paweł mówi, napominam was, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Paweł zachęca każdego wierzącego człowieka, każdego zbawionego, nowonarodzonego, aby żył właściwym życiem, wypełniając Bożą wolę. Jak? Później mówi, z wszelką pokorą, łagodnością, cierpliwością, wytrwałością znosili jedni drugich w miłości. Zachowywali jedność ducha w pokoju, bo jesteście częścią tego samego ciała. Jednego też ducha macie pośród was. Powołani jesteście do tej samej jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden jest Pan, jedna jest wiara, jeden jest chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, ponad wszystkimi. A więc on mówi, postępujcie zgodnie z powołaniem, jak przystoi na wasze powołanie. Żyjcie dobrym życiem, bo ja was powołałem, wam zaufałem i oczekuję, że będziecie dbać o sprawy mojego królestwa. To chce nam przekazać Jezus, a Paweł podkreśla, to mówi, postępujcie zgodnie z powołaniem, jak przystoi na wasze powołanie. Żyjcie dobrym życiem. Wydźwięk tych wierszy od 2 do 6 jest następujący. Żyj dobrym życiem, postępuj zgodnie z Bożymi wytycznymi. Kochaj innych ludzi, bo gdy kochasz innych ludzi, to tak naprawdę kochasz Boga. W środę, gdy mieliśmy tu nasze spotkanie, mówiliśmy o tym, rozmawialiśmy o tym. Nie można kochać Boga, nie kochając ludzi. To jest niemożliwe. Jeśli ktoś mówi, ja tak bardzo kocham Boga, nie zauważa ludzi w potrzebie, nie zauważa braci i siostry w potrzebie, nie troszczy się o innych, nie dociera do innych, nie zależy jemu na zbawieniu czy na pomocy innym, to nie kocha Boga. Jan to bardzo mocno podkreślił, wspominając słowa Jezusa w swojej Ewangelii oraz w swoich listach. On bardzo mocno o tym mówi. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, aby miłość determinowała nasze życie. Kochając innych ludzi, potwierdzamy, że kochamy Boga. I Boże Słowo zachęca nas, abyśmy świecili Bożym światłem, abyśmy byli wsparciem i zachętą dla wierzących, abyśmy byli pomocą, wzorem, przykładem, nadzieją dla zgubionych. Jak to robić? Odpowiedź jest jasna. Trwaj w Jezusie. Miej społeczność z Duchem Świętym. Nie żyj dla siebie samego. Żyj dla innych. I w mocy Ducha Świętego możesz tak żyć. Dlatego Jezus nie zostawił nas samych, ale powiedział, czekajcie na obietnicę Ojca. Czekajcie na to, jak przyjdzie Duch Święty i dopiero działajcie, idźcie w moim imieniu, w mojej sile i w mojej mocy. A więc nie żyj dla siebie samego, ale żyj dla innych. Kochając Boga, kochasz innych ludzi, poświęcasz swoje życie dla nich. Dlatego w mocy Ducha Świętego możesz tak żyć. Jezus nas przygotował, Jezus nas wyposażył, abyśmy dobrze zarządzali Jego sprawami, abyśmy dobrze zarządzali sprawami Jego Królestwa. Każdemu z nas powierzył zadanie, każdemu z nas powierzył swoją wolę i chce, abyśmy dobrze tym szafowali. 2 Piotra, 1 rozdział, 10-11 werset mówi nam: dlatego bracia, siostry, kościele Jezusa, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i swoje wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nie potkniecie się nigdy. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do Królestwa Bożego, do życia wiecznego. A więc Bóg zbawił nas i chce, abyśmy wypełniali Jego wolę. I tak jak troszczymy się, jak sprawujemy swoje zbawienie, tak On nam umożliwia wejście do swojego Królestwa. A więc w pierwszej kolejności, dając nam Ducha Świętego, On chce, abyśmy w mocy tego Ducha świecili światłem, byli przykładem, byli wzorem, wypełniali Bożą wolę. To jest po pierwsze, zbawieni z łaski, przeznaczeni do dobrych uczynków w Jezusie. Jesteśmy zbawieni i gdy trwamy w tym zbawieniu, gdy sprawujemy zbawienie, gdy troszczymy się o nasze życie duchowe, gdy o nie dbamy, Piotr mówi, szeroko otwarta jest brama do życia wiecznego dla nas, do Królestwa Bożego. Gdy sprawujemy swoje zbawienie, gdy dbamy o swoje zbawienie, a więc wchodzimy w szeroko otwartą bramę, gdy chodzimy w naszym wypełnianiu Bożej woli, w naszym powołaniu. Ale to jest pierwsze. Każdy zbawiony, każdy z nas, jeśli się na nowo narodziłeś, jesteś powołany do wypełniania woli Bożej w swoim życiu. Do tego, abyś żył dla Boga i żył dla innych ludzi. Abyś sprawdzał swoje życie, rewidował je, naprawiał, abyś był przygotowany na przyjście Jezusa. Więc każdy z nas, który został zbawiony, jest powołany do wypełnienia woli Bożej, do sprawowania swojego powołania. Po drugie, każdy otrzymał inne zadanie. Wracając do Ewangelii Mateusza, w 15 wierszu czytaliśmy, że jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. Każdy otrzymał inne zadanie, bo też mamy inne zdolności, bo też mamy inną duchową pojemność. Bo jesteśmy przeznaczeni do różnych zadań, dlatego każdy otrzymał inne. Ale ważne, że otrzymał je każdy. Każdy otrzymał zadanie. Jezus uzdolnił każdego z nas, obdarował każdego z nas i teraz piłeczka jest po naszej stronie. Jezus zrobił wszystko, zabezpieczył nas i teraz piłeczka jest po naszej stronie. Co my z tym zrobimy? Każdemu indywidualnie dał coś według jego zdolności, w czym może posługiwać, w czym może służyć, w czym może przyczyniać się do budowania Królestwa Bożego. Każdy coś dostał, ale każdy dostał indywidualnie. Nie dostaliśmy tego samego i wszyscy, ale każdy z nas otrzymał inne zadanie, powierzone zostały mu inne zadania. To tak jak trening sportowców. Jest ta sama drużyna, czy piłki nożnej, czy ręcznej, czy koszykówki, ale każdy ma inne zadanie, każdy dostaje inne ćwiczenie od trenera, aby koncentrował się na tym, w czym jest najlepszy. Jeżeli ktoś w siatkówce jest lepszy w przyjęciu, to on ćwiczy to przyjęcie, aby był najlepszy. Jeżeli ktoś ma mocny serw, to koncentruje się na tym, aby dobrze serwować, aby być skutecznym. Jeżeli ktoś dobrze blokuje, to ćwiczy się w tym elemencie. Każdy, choć gramy w jednej drużynie, otrzymał specjalne, indywidualne zadanie. Zgodnie ze zdolnościami. Zostaliśmy uznani za zaufanych, za godnych powierzenia zadania i każdy coś dostał. Efezjan, gdybyśmy czytali dalej ten 4 rozdział, to w 7 wersecie dochodzimy do stwierdzenia, a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Czy ktoś tutaj nie rozumie słowo każdemu z nas? Ktoś potrzebuje szczególnego wyjaśnienia? Nie, jasne jest. Każdemu z nas To znaczy każdemu z nas, bez wyjątku. Każdemu Bóg coś przeznaczył. Według miary, według zdolności, według tego, co wie, że jesteśmy w stanie uczynić. Bo ja mogę przenieść mniejszy ciężar niż Paweł, Paweł może przenieść większy niż Radek, każdy z nas jest uzdolniony w czymś innym i Bóg chce, abyśmy w tym byli odpowiedzialni i ćwiczyli to, wykonywali to, praktykowali to. Każdemu z nas została dana łaska i to słowo łaska tłumaczone jest jako Boża zdolność w nas. Z jednej strony, gdy mówimy o łasce zbawiennej, to mówimy o zbawieniu z łaski, za darmo, ale słowo łaska ma w sobie także ten ciężar, gatunek Boża zdolność w nas. Więc każdemu z nas została darowana Boża zdolność w nas, abyśmy wedle miary daru Chrystusowego mogli wypełnić zadanie. Każdy z nas otrzymał nie tylko zadanie do wypełnienia, ale i moc, zdolność do wypełnienia tego zadania. Pan powierzył im i każdemu dał, jednemu 5, drugiemu 2, trzeciemu 1, wedle ich zdolności. I tak samo Bóg robi w naszym życiu. Boża zdolność w nas powoduje, że jesteśmy w stanie wypełnić powołanie, to szczególne, szczegółowe, konkretne dla każdego z nas. Piotr w podobnym tonie mówi, gdy mówi, że niech każdy usługuje darem, jaki każdy otrzymał. I znowu, każdemu z nas została dana, tu czytamy, Piotr mówi, każdy otrzymał jakiś dar. Każdemu zostały powierzone zadania po to, aby je mógł wypełnić. Dlatego Boże Słowo zachęca nas, abyśmy usługiwali innymi darem, zdolnością, jaką otrzymaliśmy od Boga. Każdemu z nas zostało powierzone zadanie. Każdemu różne i inne. I dalej, gdy czytamy list do Efezjan, 4 rozdział, to Boże Słowo mówi nam w 11 wersecie, że Bóg ustanowił jednych apostołami, prorokami, ewangelistami, pasterzami, nauczycielami, a więc ustanowił przywódców, a tak naprawdę tutaj jest napisane dokładnie w języku greckim, Bóg dał swoje dary przywódcze Kościołowi, apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli w bardzo konkretnym celu. Jaki jest to cel? Jaki jest to cel? Widzicie czy nie widzimy tu? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. A więc znowu ta sama myśl, ta sama idea. Każdy z nas ma posługiwać, każdy z nas ma służyć, każdy z nas otrzymał zadanie do wypełnienia zgodnie ze swoimi uzdolnieniami, zgodnie ze swoimi zdolnościami, ale każdy z nas ma służyć, ma dzieło posługiwania do spełnienia i po to są przywódcy, po to są liderzy, aby nas, Kościół, przygotować do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego w bardzo konkretnym celu, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Więc znowu, abyśmy dorośli, abyśmy dojrzali, abyśmy byli dorosłymi w wierze i wypełniali to, co Bóg ma dla nas. Rolą przywódców jest to, aby pomóc ludziom, braciom i siostrom w lokalnej danej społeczności odkryć swoje szczególne powołanie, swoje obdarowanie i umożliwić skuteczne działanie, wypełnianie swojego powołania. Stąd moje pytanie dzisiaj, a w zasadzie pytania. Czy znasz swoje obdarowanie? Czy znasz swoje zdolności? Czy wiesz, do czego Bóg cię powołał w lokalnej społeczności? Czy wiesz, czym jesteś w lokalnej społeczności? Czy znasz swoje miejsce i rolę? My jako przywódcy chcemy zrobić wszystko, aby pomóc nam, umożliwić nam odkrycie i zgodnie z obdarowaniem służenie Kościołowi i innym ludziom. A gdy odkryjemy powołanie, odbierzemy powołanie, odkryjemy, co Bóg i do czego Bóg nas przeznacza, to mamy o to dbać, pomnażać i rozwijać. Czytaliśmy, że wszyscy trzej coś zrobili. Dwaj pierwsi, gdy wzięli 5 talentów i 2, co zrobili? Poszli i obracali tymi pieniędzmi. To było kupę pieniędzy. Oni obracali tymi pieniędzmi. Oni coś robili. W zasadzie dwaj pierwsi podwoili zysk swojego pana. Miał 5, zyskał dalsze 5. Miał 2 talenty, zyskał dalsze 2 talenty majątku dla swojego pana. Tylko ten trzeci, który dostał 1, odszedł, tyle co się wysilił, to wykopał dół i zakopał te pieniądze, ukrył i czekał, aż przyjdzie jego pan. A więc Bóg chce, abyśmy coś robili. Coś, mam na myśli, chodzili w swoim powołaniu. Wypełniali Bożą wolę i usługiwali zdolnościami, które nam dał, do których nas powołał, w których odkryliśmy powołanie, w których wiemy, że to jest Jego prowadzenie w naszym życiu, abyśmy to robili, abyśmy o nie dbali, pomnażali i rozwijali. Jeżeli wiem, że jestem powołany do zwiastowania Bożego Słowa, to ja muszę w tym się rozwijać. Ja muszę pogłębiać swoją wiedzę, ja muszę uczyć się usługiwać. Ja muszę starać się robić to jak najlepiej. Jeżeli wiem, że Bóg powołuje mnie do grania na jakimś instrumencie, to ja muszę ćwiczyć. To ja muszę praktykować. A nie tak jak jeden z ludzi, prosty człowiek, na roli pracował i nieszczęśliwie tak się stało, że był maszyna jakaś z maszyn obcięła 2 dłonie, ale szybkie działanie, wezwanie pogotowia, szybko do szpitala. Udało się te dłonie przyszyć, czucie wróciło, ruszał palcami, operacja się udała i gdy na kontrolę przyszedł do niego lekarz, to on zadaje lekarzowi pytanie, mówiąc, panie doktorze, czy będę mógł i umiał dalej grać na pianinie po przyszyciu moich rąk, dłoni? Lekarz mówi, jak najbardziej, one są sprawne. On mówi, o to fajnie, bo przed obcięciem nie umiałem. To nie tak. To nie tak. To jest niemożliwe, jeżeli nie rozwijasz daru, jeżeli nie chodzisz w powołaniu, jeżeli nie starasz się zrobić coś, to się nigdy na gitarze nie nauczysz grać, jeśli nie ćwiczysz. Jeżeli nie ćwiczysz swojego głosu, jeżeli nie ćwiczysz się w danej dziedzinie, w której wiesz, że Pan Bóg cię uzdolnił, obdarował, żebyś to robił, robiła, to masz to rozwijać, masz o to zabiegać, masz do tego dążyć. Nie możemy spocząć na laurach, zakopać i zostawić. Mamy rozwijać, pomnażać. Każdy z nas. Każdy z nas. A więc to po drugie. Każdy otrzymał różne zadanie zgodnie z zamiarem Bożym, zamysłem i zdolnościami, które Pan Bóg nam dał. Po trzecie, na podstawie tej historii wiemy, że każdy z nas będzie rozliczony. 19 werset mówił nam, a po długim czasie powraca Pan owych sług i rozlicza się z nimi. Jezus wysłucha nas, gdy staniemy przed Nim. Powiemy, co zrobiliśmy dla Jego chwały. Zapyta nas, jak nam szło w naszym życiu. Gdy staniemy na sądzie Chrystusowym, bo tak mówi Boże Słowo, że ludzie wierzący staną na sądzie Chrystusowym. Zbawieni, którzy trzymali swoje zbawienie, to co mówiłem w pierwszym punkcie, dbali o swoje zbawienie, o wypełnianie tej ogólnej woli Bożej, żyli czystym życiem, sprawiedliwym, bogobojnym życiem, oni staną przed Jezusem na sądzie Chrystusowym. Jezus posłucha, co mamy Mu do powiedzenia, jak sprawowaliśmy nasze powołanie. Jak obracaliśmy talentami, które nam dał. Stąd ważną rzeczą jest, aby patrzeć na życie z perspektywy wieczności. Pamiętaj, że tutaj jesteś na chwilę, na małą chwilę. 70, 80, może 100 lat. Ale to jest chwila w porównaniu z wiecznością. Jesteś tu tylko na małą chwilę, Jesteś tu dla konkretnego celu, aby wypełnić Bożą wolę, abyś mógł znaleźć się później tam w niebie i tam w niebie cieszyć się już obecnością Bożą i żyć z Nim na wieki. I słudzy się dzielili. Gdy stanęli przed swoim Panem, byli rozliczani. I wiemy o tym. Dalej, gdybyśmy czytali, i ten, który dostał 5, i ten, który dostał 2 talenty, powiedzieli: Panie, 5 czy 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 5 czy 2 zyskałem dla Ciebie. Obracałem dobrze, pracowałem dobrze, służyłem dobrze, podwoiłem Twój zysk. Wiemy, że ten leniwy, który ukrył w ziemi pieniądze, powiedział tylko 24, 5 werset: przystąpił. Ten, który wziął 1 talent, rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzie nie siałeś i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem, ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz, co Twoje. W taki sposób zareagował. Dzisiaj nie będziemy mówić na temat postawy tego trzeciego sługi. To na następne kazanie, na następny temat odnośnie czujności, jaką postawę on przyjął i co z tego wynikło. Ale każdy z nich musiał się rozliczyć przed Panem. Jezus, gdy staniemy przed Nim na sądzie Chrystusowym, będzie chciał posłuchać, co mamy do powiedzenia. Już teraz, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, czy nie, ale już teraz pracujesz na swoją wieczność. Nie na zbawienie, bo zbawieni jesteśmy z łaski. Ale co usłyszysz, gdy staniesz na sądzie Chrystusowym? Otrzymamy pytania pomocnicze. Bóg zapyta: Kasia, jak wykorzystywałaś swój czas? Bóg zapyta: Samuel, jak używasz, czy używałaś, jak używasz, czy używałeś swoich obdarowań? Zapyta Mariusz, jak sprawowałeś swoją służbę? Z jakim oddaniem pracowałeś, Ryszardzie? A ty, Maryla, jak ty? I każdy z nas otrzyma pytania pomocnicze. Jak przeżyliśmy życie, które Bóg nam dał, gdy nas zbawił i przeznaczył do konkretnego działania? Jak? Kogoś z nas Bóg zapyta, jak chodziłeś w swoim powołaniu? Jak dbałeś o sprawy Królestwa Bożego? Jak hojny byłeś ze swoich finansów? Ile dla siebie brałeś, a ile przeznaczałeś dla Królestwa Bożego, które miało być najważniejsze w Twoim życiu? Jak zasiewałeś swoje finanse? Jak je inwestowałeś? Talenty, uzdolnienia, czas, wszystko. To będą pytania pomocnicze. Jezus będzie słuchał. Wiedzmy z tego podobieństwa, wniosek wyciągany dla nas, że każdy z nas będzie rozliczony. I po czwarte, każdy z nas będzie sprawiedliwie oceniony. Jezus posłucha, wysłucha naszych stwierdzeń, tłumaczeń, czegokolwiek, i Jezus dokona sprawiedliwego osądu. Wtedy, Boże Słowo mówi, nagroda nasza będzie wielka. Na to wyróżnienie i na tę pochwałę, na tę nagrodę pracujesz już dziś. Jesteś zbawiony z łaski, aby wypełnić Bożą wolę, sprawować swoje zbawienie, ale także, aby wypełnić szczegółowy, szczególny, konkretny plan dla Twojego życia, który Bóg przeznaczył dla Ciebie, abyś go odkrył i chodził w powołaniu, które Ci dał w lokalnej społeczności. Abyś wypełniał to, do czego Cię powołał. I to dopiero początek. Gdy Jezus posłucha, dokona sprawiedliwego osądu, to może powie do nas: sługo dobry i wierny, chodź, wiele Ci powierzę. Tak powiedział do tych dwóch pierwszych. I to jest ciekawe. To oznacza, że w Królestwie Niebios będziemy mieli różne funkcje. I dzisiaj pracujemy na to, czym będziemy w Królestwie Niebios. Pamiętacie jedno stwierdzenie Jezusa, gdy Jezus powiedział: jeśli ktoś rozwiąże najmniejsze przykazanie i będzie je nauczał, pamiętacie, co tam jest dalej napisane? To będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios. A jeśli ktoś rozwiąże większe i będzie nauczał największe, to będzie nazwany większym w Królestwie Niebios. A więc tam będziemy wszyscy równi, ale wyróżnieni. Ktoś z nas, używając już znowu terminologii naszej tutaj, wedle tego świata, naszego tutaj myślenia, ktoś będzie sprzątał, ktoś będzie miał wyższe stanowisko, zgodnie z tym, jak sprawowaliśmy swoje powołanie tutaj. I ktoś, kto powie, my byśmy powiedzieli: o, on na pewno otrzyma wielką nagrodę, gdy Bóg zweryfikuje jego życie, gdy Jezus oceni sprawiedliwie, może będzie tym, kto będzie tam sprzątał. A ktoś, kto dzisiaj sprząta i robi to na chwałę dla Jezusa, robi coś, co jest niezauważalne dla nas, ale służy i wkłada w to całe swoje serce, będzie bardzo mocno wywyższony, doceniony za to, w jaki sposób służył. A więc już dzisiaj pracujemy sobie na to, czym będziemy w Królestwie Niebios. Więc warto pracować z oddaniem, warto służyć, wykorzystując swój czas, wykorzystując obdarowania, wykorzystując możliwości, które Pan Bóg nam daje. W jakiś sposób zostaniemy zweryfikowani, na ile możemy mieć odpowiedzialności tam w Królestwie Niebios. Jezus na pewno dokona sprawiedliwego osądu, oceny naszego życia i naszej służby. Otrzymamy albo wyróżnienie i pochwałę, albo naganę i zganienie wobec innych. Za to, za naszą postawę, za nasze służenie, angażowanie się, życie z Bogiem, służenie Kościołowi, innym ludziom, otrzymamy albo nagrodę, wejdź do radości Pana swego, albo karę, wrzućcie go do ciemności. A więc gdy staniemy na sądzie Chrystusowym, a każdy z nas nawrócony, który sprawuje swoje powołanie, swoje zbawienie, na nim stanąć musi, odbierzemy albo pochwałę, nagrodę, albo będziemy zganieni i zawstydzeni. Drugi list do Koryntian, 5:9-10. Paweł mówi: dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Paweł zachęca zbór w Koryncie i mówi: dokładajmy starań, żeby niezależnie, czy jesteśmy w ciele, czy poza, on nawiązuje do wcześniejszych wypowiedzi swoich, Jemu się podobać, aby o Jemu się we wszystkim podobać, aby Jezus, gdy patrzy na twoje życie, aby mógł powiedzieć: podoba mi się postawa tego człowieka, ponieważ, wnioskuje Paweł, wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, bez wyjątku. Nikt z nas nie obejdzie tego, a więc każdy zbawiony z łaski, sprawujący swoje zbawienie, dbający o duchową swoją szatę, gdy przyjdzie Chrystus, gdy zostanie czy pochwycony, czy w inny sposób wzbudzony z martwych, musi stanąć przed sądem Chrystusowym, aby odebrać zapłatę za swoje życie, za swoje sprawowanie swojego zbawienia, za swoje służenie według zdolności, które Bóg nam dał. Każdy, bez wyjątku. Dlatego róbmy wszystko, bracia i siostry, Kościele Jezusa, aby wypełniać Bożą wolę w naszym życiu, tę ogólną dla wszystkich, żyć świętym, bogobojnym życiem, ale także nasłuchiwać Ducha Świętego i odbierać, w jakim kierunku nas prowadzi, abyśmy mogli według naszych zdolności, talentów, obdarowań odebrać powołanie i zgodnie z tym służyć. Służyć Kościołowi, służyć innym ludziom, służyć braciom i siostrom, służyć na zewnątrz, gdziekolwiek Pan Bóg cię postawia, ale abyś mógł odebrać to i zgodnie z tym służyć. I służyć jak najlepiej, nie dla oka, ale dla naszego Pana, wtedy, kiedy Cię nikt nie widzi. Ponieważ nie ode mnie, nie od nas, nie od ludzi odbierzesz zapłatę, nagrodę, ale od tego, który Ciebie widzi, przed którym każdy z nas stanie, aby być rozliczonym z naszej służby dla Niego. Ja chcę robić wszystko, żeby Jemu się podobać. Popełniam błędy w moim życiu, rewiduję swoje serce, wglądam w je i chcę jak najlepiej sprawować swoje zbawienie. Chcę służyć jak najlepiej. Jeśli odkrywam sobie niedbalstwo, jeżeli opieszałość, lenistwo, jak najszybciej się z tym rozprawiam, weryfikuję swoje życie, aby Jemu się podobać. I chciałbym, by każdy z nas miał taką samą postawę, abyśmy wszyscy, gdy staniemy przed sądem Chrystusowym, mogli usłyszeć: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wiernym w tym? Wiele Ci powierzę. Zaufałem Ci, sprawdziłeś się, dbając o sprawy Królestwa Mojego tutaj na ziemi, teraz tutaj w niebie zadziałasz. Wiele Ci powierzę, wejdź do radości, wejdź i ciesz się obecnością Bożą na wieki. Jest wiele do zrobienia, jest wiele wspaniałości dla Ciebie. Wejdź. Nie chciałbym, abyśmy mogli usłyszeć: sługo zły, sługo gnuśny, sługo leniwy, ty leniwcze. To jest wstyd. Dlatego życzę każdemu z nas, abyśmy usłyszeli: sługo dobry, abyśmy wypełniali to, co Pan Bóg kładzie na nasze serca, jak najlepiej potrafimy, abyśmy chodzili w naszym powołaniu, abyśmy wiedzieli, że któregoś dnia, kiedy On przyjdzie, będziemy musieli przed Nim stanąć i rozliczyć się z naszego życia i z naszej służby dla Niego. Nie minie to nikogo. Każdy z nas, zgodnie z tym, jak żył, zgodnie z tym, jak służył, odbierze albo pochwałę, albo naganę. Miło jest otrzymywać pochwałę, miło jest otrzymywać dobre rzeczy, słyszeć o sobie dobre rzeczy. Tak jak my, rodzice, miłą rzeczą jest, kiedy słyszymy o naszych dzieciach dobre rzeczy, ale smucimy się, kiedy słyszymy złe, szczególnie w szkołach, gdy idziemy na wywiadówki, gdy się słyszy, chciałoby się słyszeć jak najlepsze opinie. Tak samo Jezus chce jak najlepiej o Tobie słyszeć. On chce, abyś był Jego dobrym synem, dobrym dzieckiem, dobrą córką, abyś jak najlepiej sprawował swoje zbawienie i swoje powołanie, abyś mógł otrzymać pochwałę, wyróżnienie. Żyj tak, jakby Jezus przychodził dzisiaj. Służ Mu i pracuj dla Niego, jakby przychodził za 100 lat. Bądź przygotowany na Jego przyjście dzisiaj. Gdyby zdecydował się zabrać Cię dzisiaj, bądź przygotowany. Ale pracuj, służ Mu tak, jakby przychodził dopiero za 100 lat. A więc ciągle, aż do Jego przyjścia, niech zastanie nas pracującymi, działającymi dla spraw Królestwa Bożego. Wiecie, jak witali się, żegnali się chrześcijanie pierwszego wieku? I to im pomagało, myślę, trwać w czujności. Oni używali takiego stwierdzenia: Kasia, okej, Maranatha. Co to znaczyło? Pan przychodzi. Gdy się witali, gdy ze sobą rozmawiali, to mówili: Maranatha, Pan przychodzi. I to im uzmysławiało perspektywę wieczności, że są tu tylko na chwilę i muszą robić wszystko, żyć tak, służyć tak, aby Jemu się podobać, bo On przyjdzie i nas zabierze, On przyjdzie i nas rozliczy, On przyjdzie i przed Nim staniemy, aby odebrać pochwałę. Dlatego może zaczniemy się tak witać. Może gdy się będziemy widzieć, ale po polsku, dobra? Nie Maranatha, bo tak ludzie by pomyśleli, że jesteśmy dziwni, ale na przykład: Jezus przychodzi. A my odpowiadamy: tak, przyjdź, Panie Jezu. Bo tak mówi nam Księga Objawienia. Tak, przyjdź, Panie Jezu. Tak, przyjdź, Panie Jezu. Oczywiście jak sami jesteśmy, żeby ludzie nie pomyśleli, że my jesteśmy dziwni, nie? Jakby tak gdzieś w strefie: Pan przychodzi. A Pani nie przychodzi? Wiadomo, to jest dla nas pozdrowienie chrześcijan. Pan przychodzi, czy jesteś gotowy? Pan przychodzi, czy Jemu służysz? Pan przychodzi, czy jesteś Mu wierny? Pan przychodzi, czy jesteś dobrym sługą? Pan przychodzi, czy jesteś rozważnym sługą? To jest pytanie, na które sobie każdy z nas musi odpowiedzieć. Ale niezależnie od odpowiedzi, fakt jest taki: Maranata, Pan Jezus przychodzi. Czy sobie to lekceważymy i drwimy, czy się przygotowujemy, czy nie, On przyjdzie po swój Kościół. Jeżeli dbasz o swoje życie, chodzisz w Bożej woli, zostaniesz zabrany, pochwycony. Staniesz przed sądem Chrystusowym, aby odebrać pochwałę za życie, które prowadzisz. Albo odebrać naganę za to, co zmarnowałeś w swoim życiu. Patrzmy na wszystko z perspektywy wieczności. Amen. Wstańmy do modlitwy.